Proszę Państwa, myślę, że możemy powoli zaczynać naszą konferencję. Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii i Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Ojców Dominikanów w Krakowie chciałbym na początku bardzo serdecznie przywitać wszystkich uczestników piątej już edycji wykładów otwartych imienia Józefa Marii Bocheńskiego. Ogromnie jestem wdzięczny, że zgodzili się Państwo wziąć udział w wykładach i przygotować wystąpienia, które są komentarzami do wydanej w zeszłym roku książki profesora Jacka Wojtysiaka pod tytułem Spór o istnienie Boga, analityczno-intuicyjny argument na rzecz teizmu. Witam także bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy naszego sympozjum. Minęło już 5 lat od chwili, gdy profesor Stanisław Judycki wygłosił pierwszy wykład. Ta okoliczność skłania mnie do krótkiego podsumowania tego, co wydarzyło się przez te lata. Jak już powiedziałem, pierwszym wykładowcą był profesor Stanisław Judycki, a owocem wykładu jest wydana przez nas książka Bóg i inne osoby, próba z zakresu teologii filozoficznej. Wychodząc od tak zwanych intuicji anzelmiańskich, stworzył Stanisław Judycki imponującą całość, która słusznie przez profesora Ziemińskiego została nazwana sumą filozofii chrześcijańskiej. Nie waham się powiedzieć, że książka profesora Judyckiego jest jednym z najwybitniejszych dokonań na polu teologii naturalnej, które wydała polska filozofia. Następny wykład, rok później, zaprezentował profesor Marian Grabowski. Profesor Grabowski, przypatrując się postaci Jezusa z Nazaretu, starał się uchwycić te wszystkie słowa i zachowania Mesjasza Pomazańca, które mogą świadczyć o tym, że niemożliwe stało się możliwe. Profesor Grabowski chciał dowieść, że czysto filozoficzna, a więc abstrahująca od przyjęcia nadprzyrodzonego objawienia, medytacja nad życiem Jezusa może otwierać nas na transcendencję. Owocem wykładu jest książka Pomazanie z przyczynek do chrystologii filozoficznej. Kolejny wykład, już trzeci, wygłosił profesor Jacek Wojtysiak. Nie będę charakteryzował tego wykładu i książki, która jest zapisem tego wykładu. Z pewnością znacznie lepiej ode mnie zrobią to prelegenci naszego sympozjum. Czwarty, ostatni jak dotąd, wykład zaprezentował profesor Ireneusz Ziemiński. Wykład dotyczył filozofii życia wiecznego i został opublikowany pod tytułem Życie wieczne, przyczynek do eschatologii filozoficznej. Książka profesora Ziemińskiego jest oryginalną, niezwykle kompetentną próbą całościowego filozoficznego spojrzenia na zagadnienie życia wiecznego. Sądzę, że trafnie nazwać ją możemy filozoficzną encyklopedią życia wiecznego, choć autor zatytułował ją skromnie Przyczynek. Otóż ten przyczynek ma 636 stron. Jest to największy przyczynek, jaki dotąd udało mi się zobaczyć. Mam nadzieję, że książka profesora Ziemińskiego stanie się obowiązkową lekturą nie tylko dla filozofów zainteresowanych tą problematyką, ale także dla teologów, którzy zajmują się eschatologią. W tym roku sobotni wykład główny wygłosi profesor Dariusz Łukasiewicz. Profesor Łukasiewicz zatytułował go Opatrzność Boża i Wszechwiedza, a przypadek. Niecierpliwie już oczekujemy na wykład sobotni. Dwóm dotychczasowym wykładom towarzyszyły sympozja, na których krytycznej analizie poddane zostały wykłady poprzedzające. Właśnie tego rodzaju sympozjum otwieramy dzisiaj. Ogromnie się cieszę, że udało się opublikować zapis pierwszego sympozjum, a więc spotkania poświęconego książce profesora Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby. Publikacja ta, czyli swego rodzaju książka o książce, składa się z dwóch części. W pierwszej ojciec Janusz Pyda, dominikanin, redaktor tomu, zebrał najważniejsze rozproszone artykuły i wystąpienia Stanisława Judyckiego dotyczące teologii naturalnej, a w drugiej części znajdują się głosy uczestników sympozjum z dołączonymi do nich odpowiedziami profesora Judyckiego. Książka Teologia Filozoficzna wokół książki Bóg i inne osoby stanowi niezwykle interesujący komentarz do książki Bóg i inne osoby. Tym bardziej, że odtwarza w jakiś sposób atmosferę żywej dyskusji. Po tym krótkim podsumowaniu tego, co przez te 5 lat stało się na naszych wykładach, przypomnę krótko tym wszystkim, którzy może pierwszy raz w nich uczestniczą, ideę wykładów. Powołanie do istnienia wykładów otwartych z teologii naturalnej miało przynajmniej trzy powody. Dobra teologia naturalna jest niezbędna w każdej poważnej refleksji nad wiarą. Wykłady chcą być pomocą dla wszystkich, którzy taką refleksją nad wiarą się zajmują. Po drugie, chcieliśmy stworzyć forum, które przyczyni się do integracji polskich filozofów teistów. Mają oni wybitne dokonania w dziedzinie teologii naturalnej, potrzebują jednak nowych miejsc, w których mogliby prezentować swoje koncepcje i liczyć na szczerą konfrontację i dyskusję. Po trzecie, inspiracją dla nas były też słowa Williama Lane'a Craig'a, który napisał, że renesans chrześcijańskiej filozofii, który trwa przez ostatnie 40 lat, przechodzi prawie całkowicie niezauważony albo ignorowany przez współczesną generację teologów systematycznych. Celem wykładów jest zatem zainteresowanie teologów systematycznych nowymi osiągnięciami teologii filozoficznej, szczególnie tej teologii filozoficznej, którą tworzą polscy autorzy. Kilka słów jeszcze, wiem, że bardzo długo mówię, ale to pięciolecie mnie tak jakoś do tego natchnęło. Kilka słów należy się jeszcze patronowi wykładów. Ojciec Bocheński to jeden z najwybitniejszych logików i filozofów polskich XX wieku. Co najważniejsze z punktu widzenia idei wykładów, był również autorem wielu pionierskich prac teologii naturalnej. Mamy nadzieję, że duch filozofii, którą uprawiał, jest i będzie duchem także naszych wykładów. Zanim przedstawię porządek naszego spotkania, chciałbym tylko dwa podziękowania wypowiedzieć. Po pierwsze Państwu Ewie i Piotrowi Dykom, którzy są tutaj nieobecni, i Fundacji Porticus. Bez ich pomocy organizacja wykładów byłaby niemożliwa. I teraz kilka słów o porządku naszego wykładu. Jak zwykle dwa pierwsze dni poświęcamy na dyskusję nad jedną z książek, która została wydana, a wykład sobotni, który nazywamy wykładem głównym, będzie, tak jak już czytałem, poświęcony filozofii opatrzności Bożej. I dzisiaj struktura tego sympozjum jest następująca, że pojawia się kilka głosów, komentarza do książki pana profesora Wojtysiaka, a później profesor Wojtysiak odpowiada na jakieś zarzuty, wątpliwości czy krytykę zawartą w tych głosach i wywiązuje się dyskusja, jeśli jest jej oczywiście potrzeba, pomiędzy panem profesorem Wojtysiakiem a tymi prelegentami, którzy zgłaszali jakieś wątpliwości. Pierwszy blok rozpoczynamy teraz, będzie trwał do godziny 18, później 15-minutowa przerwa, od 18.15 do 20.15 druga część i ta część zakończy dzisiejszy dzień. Powiem tylko, że mamy pewne zmiany w programie. Otóż niestety z powodów osobistych nie mogli przyjechać do nas pan profesor Mieszko Tałasiewicz i pani profesor Anna Brożek. Natomiast bardzo się cieszymy, że ten wykład, który miał być wspólnym wykładem pani profesor Brożek i pana profesora Jacka Juliusza Jadackiego, wygłosi pan profesor Jadacki. Także nie pozostaje mi już nic innego, jak rozpocząć to nasze spotkanie, to sympozjum. I tak jak 5 lat temu to sympozjum rozpoczynał pan profesor Stanisław Judycki, tak także i dzisiaj bardzo proszę pana profesora o wygłoszenie wykładu pod tytułem Absolutność Boga i konkretność wcielenia, rozważania w związku z książką Jacka Wojtysiaka Spór o istnienie Boga.
Szanowni Państwo, dziękuję za udzielenie mi głosu. Ja bym chciał, bo dużo zdarzeń czeka, ja bym chciał tylko na jedną rzecz zwrócić uwagę, ponieważ to jest rzecz, która jest związana z moim doświadczeniem. Ja przeszedłem tę sytuację, gdy byłem recenzowany przez innych. To z jednej strony jest przyjemne, ponieważ ludzie okazują zainteresowanie tym, co napisałem, ale z drugiej strony jest strasznie trudne. Tak naprawdę, żeby wziąć to też pod uwagę w wypadku pana profesora Wojtysiaka, proszę zwrócić uwagę, że w wypadku doktoratów mamy dwóch recenzentów, no w wypadku habilitacji jest tych recenzentów czterech, a tutaj chyba, nie wiem, nie liczyłem, ale chyba prawie 10 było. No nie. Także to jest strasznie trudna rzecz. Na początku jest jeden recenzent, drugi to jeszcze dobrze, ale potem czwarty, piąty, szósty. To strasznie trudno jest to często tak powiem, zebrać myśli w pewnym momencie. Przechodzę już do rzeczy, nie chcę przedłużać. Ten mój wykład to będzie 20 minut najdłużej. Ja po prostu przeczytam to, co mam napisane, ponieważ dużo jest jeszcze w programie. Otóż absolutność Boga i konkretność wcielenia, rozważania w związku z książką Jacka Wojtysiaka Spór o istnienie Boga. Książka Jacka Wojtysiaka Spór o istnienie Boga, jak w pewnym momencie stwierdza jej autor, jest hipotetycznym, intuicyjnym argumentem na rzecz istnienia Boga. Jednakże nie tylko istnienie Boga jest jej przedmiotem, lecz także wiele innych zagadnień związanych z teizmem, a w szczególności z chrześcijańskim teizmem, zaś jej końcowe partie poświęcone są argumentacji na rzecz przekonania chrześcijan o boskości Jezusa z Nazaretu. Trudno jest ocenić tekst Jacka Wojtysiaka w ramach przeznaczonych na tę wypowiedź, gdyż jego autor, tu mam mały cudzysłów, poraża czytelnika ilością prezentowanych kwestii, szerokością oglądu różnych stanowisk, które uwzględnia, konsekwencją dyskursu, który prowadzi, pomysłowością terminologii, jaką niekiedy tworzy, dygresjami i porównaniami, jakich dostarcza w wielkiej obfitości. Jednocześnie w tym wszystkim nie jest dogmatyczny, gdyż ostatecznie wnioskuje, iż formułuje wyłącznie, to jest cytat ze strony 334, iż formułuje wyłącznie pewien model ontologicznych i epistemologicznych warunków akceptacji teizmu pewnego typu. Model ontologicznych i epistemologicznych warunków akceptacji teizmu pewnego typu. A przede wszystkim jego metoda postępowania badawczego jest taka, iż wynika z niej, że tak zwany klasyczny teizm, jest taka formuła, klasyczny teizm, wyrażenie takie, jest najbardziej przekonującym stanowiskiem ze wszystkich innych zastanych stanowisk w kwestii istnienia Boga. Sam tytuł książki, to znaczy Spór o istnienie Boga, nawiązuje do tytułu dzieła Romana Ingardena Spór o istnienie świata. Jak wiadomo, Ingarden nie dokończył tej pracy, lecz z tego, co napisał, wynikało, że realistyczne rozwiązanie sporu o istnienie świata uznawał za najbardziej przekonujące, za bardziej przekonujące niż rozwiązanie idealistyczne. Jacek Wojtysiak napisał w całości to, co zamierzał, ale jego ostateczna konkluzja przypomina formalnie konkluzję Ingardena. A mianowicie istnienie Boga jest bardziej prawdopodobne niż jego nieistnienie. Jak również jest bardziej prawdopodobne, iż Bóg, o którego mu chodzi, nie jest Bogiem deistycznym lub panteistycznym, lecz jest tym Bogiem, o którym mówią chrześcijańska religia, teologia i filozofia. Niektórzy bardziej apodyktycznie nastawieni filozofowie i teologowie na pewno będą się nieco zrzymać na tę probabilistykę Jacka Wojtysiaka, gdyż jeśli istnienie Boga jest bardziej prawdopodobne niż jego nieistnienie, to wynika z tego, że jest możliwe, iż Bóg nie istnieje. Lub jeśli istnieje, to ma inną naturę niż ta, którą przyjmuje chrześcijaństwo. Ten rys książki ma jednakże zaletę w dzisiejszym świecie, w którym większość ludzi nastawiona jest nieufnie do wszelkiej apodyktyczności twierdzeń. Duża część ludzi jest przekonana, iż wszelkie ludzkie rozumowania podatne są na błąd, a wiedza jako całość jest falibilna. Dla osób żyjących w takim nastawieniu spór o istnienie Boga będzie stanowił zachętę do myślenia, a przede wszystkim będzie pokazywał, iż to, co wydaje się należeć już do przemijających czasów, a więc chrześcijański teizm, jest czymś, co nadal podlega racjonalnej i bardzo wyrafinowanej intelektualnie argumentacji. Do kogo skierowany jest tekst Jacka Wojtysiaka? Czy wyłącznie do zawodowych filozofów, czy też do tak zwanej szerszej publiczności? Wydaje mi się, że jednak do osób przygotowanych filozoficznie, gdyż czytelnicy, którzy nigdy nie zetknęli się z myśleniem filozoficznym, będą mieli trudności z śledzeniem wielowątkowej argumentacji przedstawionej przez autora sporu o istnienie Boga. Najbardziej dostępna w tym aspekcie jest jej ostatnia część poświęcona dyskusji na temat boskości Jezusa z Nazaretu, bo tu autor wkracza w obręb kwestii i racji, które łatwo mogą być zrozumiane bez uprzedniego treningu filozoficznego. Chciałbym podkreślić jeszcze inny pozytywny aspekt tej publikacji. Jest ona wyjątkowa na gruncie polskiej filozofii, czy też raczej może na gruncie polskiej teologii naturalnej i teologii filozoficznej. Jest wręcz w pewnym sensie pionierska, gdyż chociaż, jak można to by ująć, podejmuje zagadnienia apologetyczne, które podejmowane były w podręcznikach seminaryjnych, to jednak szerokość jej oddechu filozoficznego jest o wiele większa niż to, co dotąd mieliśmy na ten temat. A przede wszystkim bierze ona pod uwagę ze zrozumieniem bierze pod uwagę teologię naturalną ostatnich czasów, która już od kilkudziesięcioleci kwitnie w literaturze pisanej w języku angielskim przez autorów zaliczanych do tradycji filozofii analitycznej. Dzięki książce Jacka Wojtysiaka otrzymaliśmy oryginalny tekst napisany przez polskiego autora, który korzysta z dorobku myślowego już wypracowanego, lecz czyni to na własną rękę i odpowiedzialność, a więc nie jest to tylko referat tego, co już inni przemyśleli i wypowiedzieli. Jak w porównaniu z ważnymi pozycjami publikowanymi na tego rodzaju tematy na świecie prezentuje się spór o istnienie Boga? Przede wszystkim należy zauważyć, że jego autor postawił sobie za cel odniesienie się do wszystkich najważniejszych kwestii, a więc najpierw dowodził istnienia Boga, potem analizował jego relację do świata, potem jego własności, by na końcu rozważyć problem racji na rzecz prawdziwości doktryny o boskości Jezusa z Nazaretu. Książka jest więc syntezą wielkiej, a być może największej problematyki, na którą ludzki umysł może się zdobyć. Jak to bywa w przypadku takich syntez, pewne jej fragmenty wypadają lepiej, inne natomiast wymagałyby dalszego rozwinięcia. Jeśli bym miał zwrócić uwagę na coś, czemu należałoby poświęcić więcej miejsca, to wskazałbym na dwie, jak je nazywa autor, intuicje wyjściowe, a mianowicie intuicję przygodności i intuicję racjonalności. Z jednej strony, jak sądzę, czytelnik książki pozytywnie reaguje na to, iż jej autor na początku mówi wyraźnie, na czym oprze najważniejsze fragmenty dyskursu, który zamierza zaprezentować. A więc na tych dwóch intuicjach. Z drugiej jednak powstaje poczucie, że wszystko zależy od tych dwóch intuicji. Albo inaczej mówiąc, jeśli one nie są trafne, to cała reszta rozważań jest daremna. Odwołanie się do intuicji, czy odwoływanie się do intuicji, zarówno w nauce, filozofii, jak i w życiu codziennym jest rozpowszechnione. Nie możemy się bez tego obyć, lecz naukowość każdego dyskursu polega na tym, że to, co wydaje się intuicyjnie przekonujące na początku, musi zostać rozłożone i przeanalizowane. Oczywiście ta analiza musi znowu opierać się na jakichś intuicyjnie przyjmowanych założeniach, lecz chodzi o to, aby przynajmniej na początku nie zakładać trafności, tu cudzysłów, surowych intuicji. To znaczy takich, które nie zostały poddane analitycznemu rozkładaniu i szlifowaniu. Gdy w kontekście tych uwag rozważymy pierwszy i najważniejszy fragment książki Jacka Wojtysiaka, to chciałbym zauważyć, że nikt ze znanych mi współcześnie autorów nie zaczyna swoich rozważań na temat istnienia i natury Boga od wyliczenia intuicji przygodności lub intuicji racjonalności, czyli dokładniej rzecz biorąc w tym drugim wypadku od obowiązywalności tak zwanej zasady racji dostatecznej. Współcześni dyskutanci tych zagadnień spierają się co do trafności tych lub innych argumentów na rzecz istnienia Boga jako stwórcy świata fizycznego, Co do konkluzywności tych argumentów, w świetle możliwych kontrargumentów, lecz nikt nie zawiesza całości dyskusji na intuicjach wstępnych, które nie tylko stanowią metodologiczny punkt wyjścia, lecz przede wszystkim stanowią bazę służącą do weryfikacji bronionych twierdzeń. Więcej uwagi autor książki poświęca analitycznej obróbce intuicji przygodności, czy też niekonieczności, i intuicji tej drugiej, intuicji racjonalności. Potem jednak, im dalej postępuje dyskurs, tych intuicji jest coraz więcej, a coraz mniej namysłu nad ich trafnością względnie prawdziwością. Tak jest na przykład z intuicją wartości osoby. Czytelnik w trakcie lektury zaczyna odnosić wrażenie, że jeśli coś będzie trudne dla autora książki, to na pewno pojawi się u niego jakiś rodzaj intuicji, który mu pozwoli rozwiązać tę trudność. Teraz chciałbym zwrócić uwagę na relację pomiędzy pojęciem Boga a chrześcijańskim przekonaniem o wcieleniu Boga w osobie Jezusa z Nazaretu. Według autora sporu o istnienie Boga w rozumowaniu filozoficznym dochodzimy do wniosku, że najlepszym możliwym wyjaśnieniem faktu istnienia świata jest przyjęcie istnienia bytu absolutnego, który stworzył świat. To wyjaśnienie respektuje też dwie podstawowe intuicje, od których Jacek Wojtysiak zaczął swoją książkę, mianowicie intuicję przygodności i racjonalność. Dysponując pojęciem absolutu, w ten sposób osiągniętym, autor książki przechodzi do uzasadnienia tezy, iż ów absolut jest osobą, która stworzyła świat nie z konieczności, lecz w wyniku wolnego działania. Uzasadnienie tej ostatniej tezy widzi w następującym rozumowaniu, to jest strona 194. To jest parafraza teraz, nie cytat dosłowny, ale skrócone tak. Uzasadnienie tej tezy, to znaczy o tym, że absolut jest osobą, autor widzi w następującym rozumowaniu. Absolut nie mógł mianowicie według niego być racją istnienia i kwalifikacji bytów przygodnych z konieczności w zależności od czegoś zewnętrznego, a stąd mógł powołać byty niekonieczne byty jedynie przez stworzenie z niczego, aktem wolnej decyzji. Trzeba zatem przypisać absolutowi życie osobowe, wolę i warunkujący ją intelekt. Wydaje się jednak, iż to rozumowanie nie jest trafne. To ja już mówię od siebie. Gdyż, bo to był koniec tej parafrazy. Wydaje się jednak, iż to rozumowanie nie jest trafne, gdyż operuje dwuznacznym pojęciem niekonieczności. Niekonieczność jako bycie niezależnym od jakichkolwiek czynników zewnętrznych oraz niekonieczność jako niezależność od tego, co dyktuje własna istota działającego, czyli istota działającego bytu. Stworzenie świata można uznać za o tyle niekonieczne, o ile nie było zależne ono od czynników zewnętrznych. To jednak musiało być konieczne, o ile było zależne od istoty bytu absolutnego. Jeśli tak jest, to absolut jako byt konieczny co do swojej istoty powołał do istnienia świat mocą konieczności własnej istoty, a do tego nie potrzeba, aby był osobą zdolną do wolnych działań. Potężny wodospad toczy się w skalną przepaść i rozlewa w jezioro mocą swej istoty. Przykład ten oczywiście jest ograniczony ze względu na to, że spadanie strumienia wody jest uwarunkowane wieloma czynnikami zewnętrznymi w stosunku do samego strumienia. W pewnym momencie rozważań na temat intuicji racjonalności oraz zasady racji dostatecznej autor sporu o istnienie Boga stwierdza, że, to jest cytat dosłowny, strona 201, stwierdza, że przynajmniej niektóre światowe byty pojawiają się ostatecznie bez pełnej racji. Względnie absolut wywołuje je przez przypadek. Nie ma w nim ani poza nim wystarczającego warunku ich istnienia. Koniec cytatu. Jacek Wojtysiak uważa, iż tylko za cenę przyjęcia takiej supozycji możemy uratować się od necesytaryzmu, czyli w tym wypadku tezy, że wszystko, co istnieje, jest konieczne, gdyż rację swojego istnienia posiada w bycie absolutnym. Sądzę jednak, że należałoby unikać stwierdzenia, iż Bóg stwarza rzeczy przypadkowo. Idąc dalej, idąc jednak dalej pisze, przepraszam, idąc jednak dalej autor pisze, że, to jest też cytat, strona 231, pozycja absolutu wśród wszystkich bytów, jego samowystarczalność i zdolność do stwórczości z niczego, która umożliwia zależne od niego istnienie wszelkich innych bytów, jest podstawą przypisywania mu doskonałości i wartości. Otóż, to koniec cytatu, otóż nie jestem przekonany, czy te stwierdzenia są trafne, bo ontyczna siła to jedno, a pojęcie doskonałości to druga rzecz. Doskonałość można rozumieć jako realizację wszelkich potencjalności charakterystycznych dla danego bytu. Ale w tym wypadku doskonałościami również będą złe perfekcje, na przykład doskonały złodziej lub doskonały oszust. Powstaje natomiast pytanie, czym są perfekcje autentyczne tutaj. To znaczy takie, które zgadzają się z naszymi ludzkimi fundamentalnymi, podstawowymi przekonaniami odnoszącymi się do dobra i zła. Sama siła ontyczna o niczym jeszcze nie rozstrzyga. A stąd autor książki musiałby podać dodatkowe powody, abyśmy musieli oddawać cześć absolutowi, który wynika z jego rozważań. W następnym kroku, w ramach tego, co autor nazywa naturalną teologią praktyczną, Jacek Wojtysiak stara się dojść od pojęcia doskonałości absolutu do pojęcia wcielenia i pisze. To jest cytat. To, czego ludzie najbardziej oczekują od Boga, to wcielenie. Przecinek ujawnienie. W ramach badania czysto filozoficznego możemy jedynie stwierdzić, że ontyczna sytuacja człowieka generuje w nim istotną potrzebę objawienia Boga oraz że Bóg, Stwórca świata, jest osobą doskonałą i fundamentalnie dobrą. Na gruncie tych dwóch twierdzeń przekonanie o faktyczności objawienia jawi się jako przekonanie uzasadnione. Mamy wystarczające racje, by spodziewać się, że Bóg się objawił lub objawia. Intuicja objawienia mówi więcej, dodaje autor. Po prostu zapewnia o fakcie objawienia. Jej świadectwem są wielkie religie świata, które prezentują się jako objawieniowe. To jest strona 280, koniec cytatu. Nie wydaje mi się socjologicznie prawdziwa teza, że tym, czego ludzie najbardziej oczekują od Boga, jest wcielenie. Natomiast bardziej przekonująca jest druga kwestia, że tym, czego najbardziej ludzie oczekują od Boga, przynajmniej jeśli chodzi o pewną część ludzi, to ujawnienie się Boga. Nie wiem, czy jest tak, że wielkie religie świata, religie objawieniowe, są świadectwem intuicji objawienia. Czy to znaczy, iż one potwierdzają tę intuicję, czy też ona powstała i kształtowała się dlatego, iż pojawiły się wielkie religie objawieniowe. Sądzę, że rozważania filozoficzne zaprezentowane w sporze o istnienie Boga ujawniają przepaść pomiędzy filozoficznym pojęciem bytu absolutnego, a przekonaniem chrześcijan, iż Jezus z Nazaretu był Bogiem. Konkretność osoby Jezusa, konkretność okoliczności, w których żył, konkretność Jego słów i czynów. Nasuwać mogą pytanie, dlaczego absolut, o którym mówi Jacek Wojtysiak, taką właśnie przybrał postać? Jak również pytanie, czy postać ta to było tylko, w cudzysłowie, przebranie, w które przyodział się absolut? Gdyż w rzeczywistości ten absolut nadal pozostał absolutem, a tylko zaczął się nam pojawiać jako człowiek z krwi i kości. W tym widzę jedną z największych przeszkód przyjęcia, iż filozoficzne przejście od absolutu do Jezusa z Nazaretu, przejście, do którego zmierza książka Spór o istnienie Boga, jest przekonującym ruchem argumentacyjnym. Do tego dochodzi i to, że zgodnie z chrześcijańską doktryną, po wniebowstąpieniu Jezus nie pozbył się ludzkiej postaci, lecz zasiada po prawicy Boga, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Sądzę, że każda próba adekwatnej spekulacji filozoficznej, podkreślam słowo spekulacji filozoficznej, że każda próba adekwatnej spekulacji filozoficznej, w której pojawiają się pojęcia bytu koniecznego, doskonałości, absolutu, stworzenia z nicości, musi jakoś poradzić sobie z tymi doktrynalnymi przekonaniami chrześcijan. zakończenie tutaj chciałbym wskazać na następujące rozwiązanie. Ono jest na trzy akapity, więc to już tylko tak dołożone jest do tego. Tutaj chciałbym, bo zarzucam autorowi, więc muszę powiedzieć, jak ja to sobie wyobrażam, prawda? No, że zarzucam mu przepaść w pewnym sensie, ale skoro zarzucasz, to powiedz, jak jest. Czy jak można to zrozumieć, jak można na ten temat spekulować, to podkreślę. Otóż, tutaj chciałbym wskazać na następujące rozwiązanie. Otóż należy stwierdzić, że Bóg jest przede wszystkim osobą. I to nie osobą w sensie nieokreślonym, lecz jest konkretną, unikalną, jedyną osobą. Dla chrześcijan Bóg jest właściwie trzema konkretnymi, unikalnymi, jedynymi osobami. Dopiero niejako drugorzędnie Bóg jest absolutem. Co oznacza, że jako osoba czy osoby dysponuje wszechmocą, wszechwiedzą i innymi atrybutami, które ma całkowicie do dyspozycji. Tak, iż można powiedzieć, iż jest z nimi identyczny. Tak też my, ludzie, mamy do dyspozycji nasz umysł i naszą wolę, choć jako poszczególne, jedyne osoby nie jesteśmy identyczni z naszym umysłem i wolą. Jeśli po drugie przyjąć, że w wypadku osób ludzkich ich ciała są wyrazem ich osobowych dusz, czyli ich indywidualnych istot, to dopiero wtedy chrześcijańska doktryna o wcieleniu Boga w Jezusie z Nazaretu przestaje być dziwną teorią o absolucie w ludzkim przebraniu. Nie pomoże tu jednak zapewnienie, że Jezus był jedną osobą w dwóch naturach, to znaczy jedną osobą, która dzieliła naturę boską i ludzką, gdyż zawsze będzie istniała przewaga natury boskiej nad ludzką. A stąd zawsze pozostanie zagadkowe, dlaczego akurat natura boska przybrała tę oto postać, to znaczy postać ludzką. Gdy jednak przyjmiemy, że ciało jest wyrazem ducha, to człowieczeństwo Jezusa stanie się zrozumiałe, gdyż jego postać, jego indywidualność najlepiej wyraziła się w ten sposób, w jaki znamy ją historycznie. A stąd też zachowuje sens przekonanie, iż po niebowstąpieniu zasiada po prawicy Ojca. Mimo tej interpretacji pozostaje jednak nadal zagadkowe, dlaczego wcieleniu drugiej osoby Trójcy Świętej, które dla nas pojawiło się w czasie, lecz z punktu widzenia wieczności Boga było czymś, co zawsze było, należy przypisywać rolę aż tak doniosłą, iż jego zbawcze działanie miałoby dotyczyć wszystkich istot skończonych, a więc nie tylko miałoby dotyczyć osób ludzkich, lecz także osób pozaludzkich, jak również wszelkiego istnienia. No i to ostatni próba jakiegoś zrozumienia tego. W tym wypadku, jak sądzę, warto jest zwrócić uwagę na to, że wcielenie było w tym sensie zejściem w dół, descenzio, że nasze ludzkie istnienie jest najniższym sposobem, w jaki mogą istnieć tak doskonałe same w sobie byty, jakimi są osoby. Było to w pewnym sensie zejście do piekła światowego istnienia, w którym czyste doskonałości osób poddawane są próbie skończoności, cierpienia, bólu, kuszenia, dobra i zła. Można przyjąć, że całe światy istot osobowych żyją w szczęściu wiecznym, lecz tylko my przychodzimy z wielkiego ucisku. I stąd ludzka postać Jezusa jest najwyższą postacią istnienia. Bóg w osobie Jezusa schodzi do tego, co znajduje się najniżej w hierarchii osobowego istnienia. W hierarchii osobowego istnienia, nie istnienia w ogóle. Bóg w osobie Jezusa schodzi do tego, co znajduje się najniżej w hierarchii osobowego istnienia, lecz jednocześnie nadaje temu istnieniu najważniejszą postać i godność, gdyż nią na wieki pozostaje. Dziękuję.